Audycja Czytać, aby być mądrym. Rozpoczynamy ją. Pierwszy gość, pani Jolanta Sosnowska, autorka wielu publikacji, dziennikarka, tłumacz, wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk i autorka tej książki, o której chcemy mówić, Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej, życie Benedykta XVI. Witamy bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest wstęp i 25 rozdziałów, jak patrzę. Każdy ciekawy. We wstępie od razu informacja. Benedykt XVI wstąpił na tron papieski w trakcie roku Eucharystii. Też był budzącym sympatię mędrcem o przenikliwym, genialnym intelekcie. Był skromny, łagodny, delikatny jako człowiek, otwarty na dialog z bliźnimi, umiejący ten dialog prowadzić. Nie było w nim żadnej pancerności, bo tak kiedyś mówiono, szczególnie media chyba niemieckie, tak. Nie było za jakiejś zaciekłości, za co go oskarżali. Niektórzy kreowali właśnie taki jego obraz. Był człowiekiem wielkiej pogody. Pewnie nie damy rady o wszystkim powiedzieć, ale które pani myśli takie nielubiany przez postępowych i otwartych, prawda? Taki był,
tak,
bo
tak.
Był człowiekiem takiej wielkiej wiary, wielkiej odpowiedzialności. I
ale też dlatego, że jak napisałam, tak? Tak o nim mówiono, że zadał się z Rzymem. Czyli prawdziwy teolog nowoczesny z Rzymem się nie zadaje, nie przyjmuje purpury kardynalskiej i nie staje się prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
No, dzisiaj jak patrzymy przez tą synodalność w kościele niemieckim, no to też nieraz wiele pytań stawiamy, chociaż to też przed Kongregacją Nauki Wiary stoi poważny temat przed papieżem Franciszkiem. Ale właśnie
no tak.
Jakim papieżem był, bo my też może nie do końca rozumiemy to, co się stało, bo tak wspomniałem, rok Eucharystii, kiedy rozpoczął bycie głową Kościoła, no ale też tak stało, że w roku wiary ogłosił, że rezygnuje z urzędu wiary i też takie nasze spojrzenie. Myślę, że ta książka pomoże nam zrozumieć i to, kim był, jakim był, jakim był papieżem, jakim był człowiekiem i skąd takie, a nie inne decyzje. Jeżeli pani mogłaby nas trochę przeprowadzić, żeby też zachęcić do sięgnięcia po dobrą książkę, kolejną książkę Białego Kruka.
Więc ja się zafascynowałam postacią kardynała Józefa Ratzingera, później Benedykta XVI. I inaczej by ta książka nie powstała. To muszę od razu powiedzieć. Ja nie piszę książek sensacyjnych, nie piszę książek, które mają kogoś sposponować. Żeby móc napisać książkę, muszę się jakoś zbliżyć duchowo do postaci, o której będę pisać. Musi mnie ona jakoś zafrapować i stać się jakimś impulsem. I tak było w wypadku już kardynała Ratzingera, który był przecież wspaniałym współpracownikiem, bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, a Jan Paweł II przez cały pontyfikat był główną naszą postacią, którą się zajmowaliśmy, ale i dzisiaj o nim nie zapomnieliśmy. W związku z tym postać kardynała Ratzingera wybijała się w tym pontyfikacie i kiedy Jan Paweł II umarł i kardynał Ratzinger został papieżem, od razu przeczytałam dwie będące wtedy wydane książki po niemiecku, jego takie autobiografie Aus meinem Leben i Salz der Erde i zafascynowało mnie w nim to, że od samego dzieciństwa był postacią ogromnie wierzącą, był dzieckiem wierzącym, był młodzieńcem wierzącym i został takim człowiekiem do końca życia. Może zacytuję taki mały fragment z jego testamentu, który napisał już blisko, mając 80 lat, 29 sierpnia 2006 roku, bo on bardzo dużo mówi o nim właśnie pod koniec już tej drogi życiowej. Pisze tak Benedykt: dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnym czasie i którzy kosztem wielkich wyrzeczeń swoją miłością przygotowali dla mnie wspaniały dom, który jak jasne światło rozświetla wszystkie moje dni do dziś. Jasna wiara mojego ojca nauczyła nas, dzieci, wierzyć i jako drogowskaz stała zawsze mocno pośród wszystkich moich osiągnięć naukowych. To jest bardzo ważne zdanie. On jako teolog kierował się wiarą. Wiara jego ojca była jego drogowskazem i stała zawsze mocno pośród wszystkich moich osiągnięć naukowych. Ale teraz jeszcze przypomnę inne zdarzenie. Kiedy mały Józio miał 7 lat, w 34 roku, przed Bożym Narodzeniem, napisał list. I nie napisał tego listu do świętego Mikołaja bynajmniej. On napisał ten list do Dzieciątka Jezus. I w tym liście prosił o 3 rzeczy. Prosił o mszał, prosił o zielony ornat i prosił o serce Jezusowe. I przyrzekał Dzieciątku Jezus, że będzie grzeczny i że bardzo Dzieciątko Jezus kocha. Więc tu z jednej strony mamy dziecięcą wiarę 7-latka, który być może już wtedy myślał, może miał jakieś takie duchowe natchnienia. W każdym razie ta wiara była u niego obecna, ponieważ rodzice, a szczególnie ojciec, tę wiarę mu wpajali. Ojciec w niedzielę chodził na 2 msze święte. Rano chodził sam, a potem na tą 2 mszę świętą szli całą rodziną, a po południu szedł jeszcze na 1 nabożeństwo, w zależności od tego, jaka to była pora roku liturgicznego, prawda? Czy to majowe, czy czerwcowe, czy to była, czy jakieś inne, na przykład nieszpory. Był takim człowiekiem, który go kierował i o którym nigdy nie zapomniał. Józio, jak poszedł na studia, to też nie zmienił swojej postawy, też nie uległ tym nowoczesnym prądom, a w Niemczech bardzo łatwo można było tym prądom ulec, prawda? Jego dwaj najwięksi krytycy byli księża katolicy, czyli Hans König i Eugen Drewermann. No to przecież poszli kompletnie w innym kierunku, chcieli łączyć katolicyzm z buddyzmem, z psychoanalizą, no po prostu przedziwne rzeczy.
A jeżeli tak mogę, wejdę w zdanie, bo tak pani porównała ich do kardynała Ratzingera, bo tutaj to jest rozdział drugi, o którym pani mówi, bo ja tak od razu może powiem, wspomniałem tych 25 rozdziałów. Tutaj 5 trochę właśnie Ratzinger, Wojtyła, ten 25 rozdział Testament Duchowy, nie dajcie się odwrócić od wiary, tutaj te cytaty pani też prezentowała, no i teraz Bawarskie Korzenie, 23 strona, odnalazłem. Dla całej 55-osobowej rodziny Ratzingerów ważna była bliskość oddalonego od kilka kilometrów sanktuarium Matki Bożej, patronki Bawarii w Altötting. Pobożność Maryjna wyrażona w licznych nabożeństwach, obecności naszej. I pani wspomniała, jaki był ojciec, jacy byli rodzice, stąd też no, trudno, żeby to nie owocowało w dzieciach. Pytanie, czy tak czasem sprawdzamy tych, którzy taką kontrę mają, niby są postępowi, niby też coś proponują, ale myślę, że te korzenie też bardzo, bardzo ważne są dla dzieci i dla tych wyborów, czy tych postaw, które mamy, prawda? Jak na to pewno wygląda właśnie u tych przeciwników Ratzingera czy papieża Benedykta XVI?
No oni tego nie mieli, nie mieli tego szczęścia. Nie mieli tego szczęścia i dla nich pobożność, właśnie pobożność, nie była żadną cechą konieczną teologa. A ksiądz wspomniał o Altötting. No ja byłam w tym sanktuarium wielokrotnie. W ogóle przeszłam śladem Józefa Ratzingera w Bawarii kilkakrotnie, więc o tym też opisuję. Dotknęłam, że tak powiem, każdego domu, w którym mieszkali, a przecież ojciec był żandarmem, więc przemieszczali się bardzo często, bo placówki żandarmerii były w różnych miejscach i tam, gdzie ojca wysłano, tam po prostu musieli się po 2, po 3 latach przeprowadzać. I dopiero w Hufschlag pod Traunstein znaleźli taką podupadłą zagrodę bauerską. No i ojciec, zanim jeszcze przeszedł na emeryturę, a coraz bardziej brunatni dochodzili do władzy, stawało się coraz bardziej niebezpiecznie, więc on postanowił, żeby jakieś poczucie bezpieczeństwa tej rodzinie dać, kupić tą zagrodę i oni się tam po prostu wprowadzili i Józef po raz pierwszy poczuł i jego rodzeństwo, że to jest jakiś dom, który mają dla siebie, że to jest, to może być ich takie gniazdo rodzinne. I aczkolwiek ten dom wymagał wielu remontów, nie mieli na nie pieniędzy, ale to w ogóle im nie przeszkadzało. Najważniejsze było to, że byli tam razem, że mieli kawałek łąki ze starymi drzewami owocowymi, w których mogli korzystać potem latem z ich plonów, że był z domu się roztaczał, z okien roztaczał się piękny widok na góry, że był mały ogródek, który, w którym mama hodowała jarzyny, warzywa i z których robiła proste potrawy i to mu zostało do końca. On nie lubiał żadnego przepychu, Benedykt nie lubił żadnego przepychu, nie lubił żadnych wykwintnych potraw, lubił po prostu proste jedzenie, również bawarskie, do którego był od dzieciństwa przyzwyczajony. Tak samo w tym swoim testamencie Benedykt wspomina również siostrę, ona była najstarsza, Marię, i wspomina brata Georga, który był też od niego starszy i był również księdzem. Oni wszyscy wywarli na niego jakiś swój ogromny wpływ, mama oczywiście także. I to było rodzeństwo bardzo zżyte, które ze sobą bardzo się trzymało. I stanowili tak dla siebie, nawzajem stanowili fundament. Oni się po prostu nawzajem mogli wspierać. Maria nigdy nie wyszła za mąż. Była gospodynią zarówno za czasów kardynalatu, jak i później, jak się przeniósł do Rzymu, pojechała również z nim. Więc to była rodzina, która się bardzo, bardzo trzymała i to były wartości, które dla Benedykta były również ważne. Dlatego on cenił rodzinę, wiedział, jak ta rodzina jest ważna i wiedział to, że to, co dostajemy w dzieciństwie, to odciska swoje piętno na całym naszym życiu i nawet jeśli bywa tak, że dzieci czasami coś kontestują, czy w tym takim okresie dorastania kwestionują niejednokrotnie, czy się nie zgadzają, to kiedy te uniesienia takie młodzieńcze mijają, to jeżeli młody człowiek ma się do czego odwołać, ma się odwołać do jakiegoś domu rodzinnego, do wartości, które zostały wpojone, do miłości, do Boga, gdzie religia może być dla niego jakąś opoką, no to jest po prostu skarb nie do przecenienia. I myślę, że z tej książki to też wynika, bo ja chciałam takie akcenty też położyć, żeby to było również inspiracja, żeby życie tego człowieka, który opisuje, kardynała Ratzingera, Benedykta XVI, żeby również mogło być inspiracją dla nas. Bo jeżeli jemu udało się tak dobrze przeżyć życie, to mamy się na kim wzorować. Kolejna postać, na której mamy się wzorować.
Bardzo dziękuję. Tutaj też 74 fotografie Adama Bujaka. Tak przeglądałem książkę. Naprawdę piękne. I może jeszcze słowo o jeden z tematów. Przywiązanie do rodaków i ojczyzny Jana Pawła II, czy służyć Bogu i Kościołowi? O którym pani...
Myślę, że tu warto by podkreślać cały czas to przywiązanie właśnie do nas, do Polaków, bo my o niektórych rzeczach bardzo szybko zapominamy i to nie dlatego, że chcemy to zapomnieć, ale ponieważ świat tak biegnie strasznie do przodu, każdy dzień przynosi jakieś nowe sensacje, które mają nas wybijać z rytmu, jakieś nowe rewelacje, które mają nas ciągle nami szarpać, więc jeśli są jakieś takie opoki, których możemy się trzymać, to trzeba. I dlatego nie można zapominać, że Benedykt był papieżem Niemcem, który kochał Polaków. I co jest ważne i to też nie dość podkreślać, że on miał świadomość winy swojego narodu wobec narodu polskiego. On miał taką świadomość. Ostatnio nawet przypomniał mi o tym w pięknym liście biskup Antoni Dydycz, który jedno ze swoich takich spotkań w nim wspomina i właśnie też to, że kardynał Ratzinger Benedykt miał w sobie takie jakby poczucie winy za swój naród. On cierpiał z tego powodu, że Niemcy zadali Polakom tyle krzywd. I wzajemne relacje między Janem Pawłem II, papieżem Polakiem, Benedyktem, który był Niemcem, ale oczywiście te relacje były wtedy, kiedy był kardynałem Ratzingerem, to też opierały się na takiej przyjaźni polsko-niemieckiej. Nasz papież nigdy nie dawał mu do zrozumienia, że to z tego narodu wyszedł Hitler, że są jakieś niesnaski. Zawsze szukali czegoś wspólnego, przyjaźni, miłości chrześcijańskiej. Na to kładli nacisk i Benedykt też wspominał, że zapytany kiedyś Jan Paweł II, czy nie czuje awersji do języka niemieckiego, no bo przecież wielu Polaków po II wojnie światowej po prostu czuło alergię, awersję do tego języka, powiedział, że no nie, bo to jest drugi język, którego się nauczył go jego ojciec. Pamiętajmy, że Benedykt od początku pontyfikatu nie było audiencji dla Polaków, nie było audiencji generalnej, nie było anioła pańskiego, żeby on przynajmniej kilku słów do nas w naszym języku polskim nie skierował. I to mówił z czasem mówił coraz trudniejsze słowa. Trzeba być za to wdzięcznym. Trzeba być wdzięcznym za to, że w 2006 roku z pierwszą pielgrzymką, którą mógł sam zaplanować, przyjechał do Polski. Nie wszyscy wiedzą, że również do Auschwitz przyjeżdżał, zanim jeszcze został papieżem. I on bardzo, bardzo przeżywał tą sprawę zbrodni niemieckich.
Bardzo dziękuję. Pani Jolanto, przepraszam, patrzę na zegarek. Jolanta Sosnowska, tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej, życie Benedykta XVI. Wspomniałem 74 piękne fotografie Adama Bujaka, 365 stron do czytania. Na okładce jest piękne zdjęcie Ojca Świętego Benedykta XVI z liturgii z Wigilii Paschalnej z Bazyliki Świętego Piotra 7 kwietnia 2012 roku. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Kłaniamy się nisko. Szczęść Boże. Drugim gościem jest pan profesor Wojciech Polak. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Mówić będziemy o książce Najmłodsi Bohaterowie. Historia polskich dzieci od wieku 10 do 21, opowieści o walce i cierpieniu. Autorzy pani profesor Sylwia Gali-Skarbińska, ksiądz dr Michał Damazyn i właśnie pan profesor Wojciech Polak. Głównymi bohaterami, postaciami zebranych opowieści są bardzo młodzi ludzie wywodzący się z różnych stanów, bo tak zaczynamy od takich, powiemy, od zarania polskości, od samych początków, o różnych pozycjach w społeczeństwie, od królów po zwykłych uczniów, łączy ich bohaterstwo, ofiarowanie swych dziecięcych, młodzieńczych lat na ojczyznym ołtarzu. Panie profesorze, mieliśmy kiedyś okazję też rozmawiać już i z panią profesor i z panem w rozmowach niedokończonych, ale myślę, że książka tak warta jest też i polecenia, też wydawnictwo Biały Kruk, że chciałbym, byśmy też może powiedzieli to, co istotne, najważniejsze, żeby to też była taka zachęta dla nas, bo to kolejna książka, która może pomóc nawet w formacji młodego pokolenia.
Tak, jest to książka o ludziach młodych, którzy poświęcali się dla ojczyzny, którzy oddawali jej najlepsze lata swojego życia. No, dzieciństwo kojarzy nam się zazwyczaj z beztroską szczęśliwością. Tu w wielu przypadkach było jednak inaczej. O dzieciach także, które cierpiały dla ojczyzny, bo działo się także, że często dzieci stawały się ofiarami zaborców, ofiarami ludzi, którzy najeżdżali na nasz kraj. Książka dzieli się na kilka części i oczywiście omawia pewne wybrane przykłady. Tutaj nie ma mowy o jakimś ujęciu całościowym zagadnienia. No ono musiałoby sobie liczyć bardzo wiele tomów, ale staramy się omawiać takie charakterystyczne przykłady. No, mam nadzieję, że są to przykłady ciekawe, więc w rozdziale pierwszym mamy
od zarania, prawda? Pierwszy
tak,
rozdział.
Zarania. Mhm. Od zarania, czyli królowie, święci, wielkie postacie, takie jak Bolesław Chrobry, jak święta Jadwiga, jak święty Kazimierz Królewicz, jak Władysław Warneńczyk, Stanisław Kostka. matka też święty, czy królewicz Władysław Czar Moszkiewski. Więc no, są to osoby z wysoko postawionych rodów królewskich czy szlacheckich, które no, zasłużyły się w różny sposób, także w okresie swojej młodości i ponosiły pewne ofiary. No, królowa Jadwiga, która jako dziecko musiała no, godzić się z oddalaniem jej, właściwie usuwaniem w cień jej planów, które miała, jej marzeń, prawda, jej związek, narzeczeństwo z Wilhelmem Habsburgiem zostały odwołane, zostało odwołane, unieważniono te narzeczeństwo, no bo wielka polityka tutaj weszła w grę i ona przyjmowała to z pokorą, z taką prawdziwie chrześcijańską pokorą, wiedząc, że jest to ofiara dla Boga, także dla ojczyzny, także dla tej nowej ojczyzny Polski, prawda, przecież z pochodzenia była Węgierką. Święty Stanisław Kostka, który no, może być przykładem w swoim uporze, cierpliwości, w staraniach dla dobrej sprawy, prawda? Tutaj walczając wszelkie przeszkody, dążył do tego, żeby zostać jezuitą, żeby móc oddać się Bogu w zupełności. No i dokonał tego w swoim krótkim życiu, zasłynął nieprawdopodobną postawą, świętością.
Powstania to kolejny rozdział i o czym by pan profesor nam przy tej okazji powiedział, bo to też taki rozdział Polska pod zaborami, prawda, i teraz rodzi się ten zryw narodowy na przestrzeni lat do tego, by ojczyznę odzyskać, by znowu wolna była.
Tak, tutaj no fascynujący jest ten patriotyzm tych młodych ludzi. Od najmłodszych lat wychowani byli w takim kulcie polskości, w kulcie Polski niepodległej. Dla tej Polski niepodległej gotowi byli oddać wszystko. Tu przykładów jest bardzo wiele. Jest przykład chłopca, który kilkakrotnie ucieka do powstania styczniowego. Rodzice go próbują z powrotem do domu zabrać, ale on w końcu stawia na swoim, wstępuje do partii powstańczej. Tam jej przywódca zresztą też nie chce takiego młodego żołnierza, ale on stawia na swoim. Potem trafia do niewoli rosyjskiej na Syberię. No, całe życie jego właściwie jest że tak powiem, związane z tym, co zrobił jako młody chłopak, z tą walką o wolną Polskę. Ale opisujemy także inne postawy. Opisujemy na przykład proces toruński filomatów pomorskich. Wiemy wiele o tych filomatach wileńskich, prawda, ale ich naśladowała młodzież w gimnazjach w całej Polsce, we wszystkich zaborach, no, a szczególnie te związki filomackie w zaborze pruskim istniały, gdzie młodzież sama uczyła się języka polskiego, historii, kultury polskiej i te takie samokształceniowe organizacje były straszliwie prześladowane, ścigane przez zaborców, a młodzi ludzie stawiani przed sądem i skazywani na drastyczne kary, tak jak to było w procesie toruńskim filomatów pomorskich. Opisujemy ofiary dzieci wrzesińskich walczących o naukę religii w języku polskim, o polskie modlitewniki, ale także strajki szkolne na Pomorzu o tą samą sprawę, gdy wprowadzano lekcje religii po niemiecku w Prusach, dzieci protestowały, były bite, katowane, były nawet przypadki zakatowywania na śmierć uczniów przez niemieckich nauczycieli. Z drugiej strony ogromne koszty tego wszystkiego ponosili rodzice, którzy także byli prześladowani, karani, represjonowani, więc staramy się pisać o sprawach także mało znanych, no bo dzisiaj o tym o tych ofiarach dzieci pomorskich mało kto pamięta.
Kolejny temat, wolność, to już no, Orlęta, Sejneńskie, Płockie, Sokołowskie, dzieci syberyjskie przez Japonię, Amerykę do Polski.
Tak, bo pamiętamy zazwyczaj o Orlętach Lwowskich. O nich zresztą też piszemy szeroko.
Młodzi
tutaj.
Obrońcy Lwowa, tak.
Tak, o tych młodych obrońcach Lwowa, ale były także Orlęta Sejneńskie, które walczyły w powstaniu sejneńskim o przyłączenie Suwalszczyzny do Polski. Były Orlęta Płockie walczące z bolszewikami i tak dalej. Więc tutaj tych Orląt było bardzo wiele. Piszemy także o obrońcach Zadwórza, o tych młodych ludziach, o 300 młodych ludzi, którzy zatrzymali pod Zadwórzem niedaleko Lwowa całą armię konną Budionnego, nie dopuszczając do zdobycia Lwowa, ale także uniemożliwiając pójście na odsiecz oddziałom bolszewickim, które stały pod Warszawą Budionnemu. Ci obrońcy Zadwórza zginęli prawie wszyscy, zginęło ich ponad 300. Ocalało jedynie 20 osób, można powiedzieć, żeby dać świadectwo prawdzie. I tutaj smutna konstatacja, no przed wojną każde dziecko w szkole wiedziało, kto to byli obrońcy Zadwórza. Dzisiaj jakoś mimo starań historyków, także no moich osobistych, no jakoś to do świadomości narodowej nie trafia. Ten wielki czyn, ta wielka ofiara. Trzeba jeszcze nadal pracować.
Okupacja to kolejny rozdział tej książki. Najmłodsi bohaterowie.
Tak, tu są rozmaite aspekty. Jest aspekt walki, jak w powstaniu warszawskim. Jest aspekt kurierów, którzy przekradali się przez Karpaty i przenosili informacje, tak, że były tutaj dzieci. Ale są także obozy koncentracyjne dla dzieci. Ten słynny w Łodzi, ale także w Lubawie. W tych obozach przeprowadzano między innymi eksperymenty medyczne na dzieciach. Materiały z tych eksperymentów trafiały na przykład do Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie stryj późniejszego prezydenta Niemiec von Weizsäckera dostawał materiały do badań pobierane na polskich dzieciach. Opowiadamy o dzieciach biorących udział w ukrywaniu Żydów. Opowiadamy o dzieciach wywożonych na Syberię przez bolszewików. Opowiadamy o dzieciach także, które były porywane przez Niemców. No dzisiaj głośna jest sprawa porywania ukraińskich dzieci przez Rosjan. W analogiczny sposób Niemcy porywali polskie dzieci w czasie okupacji. Takich dzieci porwanych było około 200 tysięcy. Zaledwie niewielki odsetek ich wrócił do Polski. Do dzisiaj żyją w Niemczech ludzie, którzy wiedzą o swoich polskich korzeniach i którzy domagają się sprawiedliwości, domagają się przynajmniej odszkodowania za to, że nie mówią po polsku, że nie poznali kultury polskiej, że wychowano ich na Niemców, uważają to za krzywdę. No niestety.
Panie profesorze, jeszcze może jedno zdanie. W rozdziale po wojnie rozpoczynacie od śmierci Inki, która urosła do rangi symbolu, ale też przez Janka Wiśniewskiego wspominaliśmy filomatów, prawda, proces toruńskich filomatów, a tutaj też jest kwestia Święta Narodowego w PRL-u 3 maja w Toruniu, czy strajki uczniowskie w obronie krzyży w Miętnem, czy w Łoszczowie.
Tak, opisujemy tę walkę o krzyże w liceach w Miętnym i w Łoszczowie. Opisujemy akcję solidarnościową uczniów szkół toruńskich w obronie krzyży. Ale w tym rozdziale jest więcej treści. Jest o niezależnym harcerstwie lat 80., o Federacji Młodzieży Walczącej, o poszczególnych bohaterach, o Bogdanie Włosiku, o Janku Wiśniewskim. Jest także tematyka lżejsza, o pomarańczowej alternatywie we Wrocławiu, gdzie młodzi ludzie wykpiwali, wyszydzali te różne komunistyczne przepisy, ustawy, zwyczaje, które narzucano społeczeństwu. Więc staramy się pisać o wielu rzeczach ciekawych. Dodajmy, że staraliśmy się także, żeby warstwa ilustracyjna książki była jak najbardziej atrakcyjna, jak najciekawsza. Tutaj redakcja Białego Kruka także przyszła nam z ogromną pomocą i tutaj wielkie im podziękowanie się także za to należy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pozdrawiamy szacowne grono, które też tę książkę przygotowało. To pani profesor Sylwia Galii-Skarbińska, ksiądz dr Michał Damazyn i dziś obecny na antenie pan profesor Wojciech Polak. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Biały Kruk, najmłodsi bohaterowie, historia polskich dzieci, X-XXI wiek, opowieści o walce i cierpieniu. To była audycja Czytać, aby być mądrym.